Janusz Życzkiewski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód, a dziś na łączach skype'owych naszymi gośćmi są pan poseł Bogusław Wątor, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta. Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie.
Jest z nami Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panie dyrektorze.
Dobry panu, dzień dobry państwu.
Debiutujący w programie Piotr Szulborski z Konfederacji. Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry.
Urząd Wojewody Lubuskiego reprezentuje dyrektor jego gabinetu, pan Karol Zieleński. Dzień dobry, witamy panie dyrektorze.
Witam państwa serdecznie.
I chyba już tradycyjnie od pana dyrektora rozpoczniemy, bo chcę zapytać o aktualną sytuację epidemiologiczną w województwie lubuskim oraz o to, czy lubuska służba zdrowia radzi sobie w tej chwili z pandemią koronawirusa. Bardzo proszę.
Dzisiaj mamy 760 nowych przypadków potwierdzonych zakażenia koronawirusem. Łącznie w województwie to już jest ponad 14 tysięcy. Dzisiaj najwięcej przypadków to jest Zielona Góra 139 i powiat nowosolski 113. Powiat nowosolski, tak duże liczby wynikają z tego, że w tym tygodniu zakażenie koronawirus wdarł się do DPS-u w Kożuchowie, dlatego tak duże liczby. No i tam troszeczkę też szpital nowosolski ma kilka zakażeń. No i miasto Gorzów 75. Jak wygląda sytuacja? Na chwilę obecną mamy ponad...
Przepraszam, a ile testów mamy zrobionych w tym dniu?
O, tego musiałbym sprawdzić. Grubo ponad 1000, ale to jest tylko województwo lubuskie, bo ponieważ laboratorium, mamy kilka laboratoriów, które badają próbki na koronawirusa. U nas w województwie to są dwa szpitale wojewódzkie, Zielona Góra i Gorzów. Do tego mamy laboratorium sanepidu i laboratorium przy szpitalu w Żarach, ale oprócz tego próbki są wysyłane do laboratoriów w Szczecinie i w Gdańsku. I jeszcze dodatkowo są przecież prowadzone testy komercyjne, testy kasetkowe, to wszystko z lekkim opóźnieniem.
Wrócę do pytania, panie dyrektorze, o to, czy lubuska służba zdrowia radzi sobie w tej chwili z tą pandemią?
Na chwilę obecną nie wygląda to źle. Mamy ponad 1000 łóżek covidowych przygotowanych. 1/3 jest dalej, pozostaje wolna do dyspozycji. Łóżka respiratorowe też to wygląda całkiem dobrze, bo ma 60 łóżek przygotowanych, 47 jest bodajże zajętych na chwilę obecną. Na dniach, w ciągu paru godzin dostaniemy też kolejne respiratory, będą mogły powstać kolejne łóżka. Jesteśmy też zabezpieczeni w tlen, bo tutaj też się przewijała taka dyskusja. Na razie z tlenem nie ma problemu, a te kłopoty, które nieraz występują, dotyczą tych małych pojemników, tych butli tlenowych. Natomiast jeżeli szpitale są wyposażone w instalacje na tlen skroplony, to tam nie ma kłopotów. Mhm. I tutaj nie czujemy żadnego większego zagrożenia.
To pytanie o to, w jaki sposób i czy radzi sobie lubuska służba zdrowia, jest związane z pewną sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia. Otóż marszałek województwa lubuskiego wystosowała listy do premierów Brandenburgii i Saksonii z prośbą o pilną pomoc właśnie województwu lubuskiemu. Pytanie, czy to działanie należy traktować w kategoriach rzeczywistych potrzeb, czy w kategoriach pewnego aktu politycznego związanego z też gdzieś przebijającą się w ogólnopolskich mediach narracją i listem prezydenta do prezydenta. Tu pytam o to posła Bogusława Wątora. Jak odbiera właśnie to, ten akt i to, co zrobiła marszałek województwa lubuskiego?
Znaczy, ja cieszę się z tych wypowiedzi, które przed chwileczką pan dyrektor powiedział, ale myślę, że to też tak różowo do końca nie wygląda. bo to jest retoryka, którą cały czas słyszymy, jak jest dobrze w całym kraju, jak jest dobrze też w naszym województwie. Ja po to spytałem między innymi...
Tego pan dyrektor nie powiedział.
Ja spytałem o testy, no bo to praktycznie biorąc tych ilość zakażonych w dużej mierze zależy od ilości wykonanych testów i gro ludzi, która jest zakażona, która nawet zgłasza to do sanepidu. Sanepid mówi, pyta się, jak się osoba dana czuje. Jak się czuje dobrze, to mówi, nie ma sensu robić testów, bo na te testy czeka się bardzo długo. No to wiadomo, że jest pani czy pan chory, więc niech pan siedzi w domu. Jak będzie się coś źle działo, to wtedy się skontaktujmy, będziemy robili jakieś działania. Więc to jest wszystko taka improwizacja. Z drugiej strony kolega mój miał pójść do szpitala. Zrobił test, czekał ponad 10 dni. Powiedział mu szpital, że to już za długo, jak dostał wynik. Zrobił drugi raz, czekał znowu ponad 10 dni. Więc oczekiwanie też na ten wynik w naszym regionie jest przeogromne. Więc to tu jest cały czas problem, ja tu mówię od samego początku.
Ale wrócę do tego pytania i o to, o co zapytałem. Wybuchła. Jak rozumie pan zachowanie pani marszałek?
Ja chcę do tego właśnie płynnie przejść, no bo to też praktycznie biorąc pani marszałek, można powiedzieć, robi działania profilaktyczne, no bo jak wiemy, uruchamiane są kolejne miejsca w szpitalu w Zielonej Górze, w centrum matki i dziecka, tak by można to było powiedzieć. I chodzi o pewne zabezpieczenie. No jeżeli prezydent Niemiec zadeklarował wsparcie i pomoc Polsce, to ja bym tej pomocy nie odmawiał. No nie trzeba unosić się honorem czy pokazywać, jak my jesteśmy wspaniali, tylko warto jest z pomocy skorzystać. I pani marszałek, idąc jakby tym tokiem myślowym, z tego korzystała. A jak ja rozmawiam z dyrektorami szpitali i nie tylko wojewódzkich, ale też i powiatowych, no to nie jest tak, że oni mówią, że wszystko mają w pełni.
No dobrze, ale oni dialogują w tej chwili i rozmawiają z Urzędem Wojewódzkim, z Biurem Zarządzania Kryzysowego i to na bieżąco jest wszystko uzupełniane, więc pojawia się pytanie, czy tego rodzaju działanie, czyli wystąpienie do władz z landów przygranicznych jest działaniem rzeczywiście ukierunkowanym na pomoc, czy jest ukierunkowane na polityczną awanturę?
Nie, mi się wydaje, że profilaktycznym, to co powiedziałem, działaniem, jak jest możliwe uzyskanie skądś pomocy i ta pomoc może się przydać, to trzeba z niej moim zdaniem skorzystać. Ja się cieszę z tego, co pan dyrektor mówił, że wygląda na to, że Urząd Wojewódzki też robi wszystko, co może, żeby było jak najlepiej. Cieszę się, że współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w tej sprawie też zaczęła być normalna, no bo tak bynajmniej to wygląda. Więc to pozytywnie rokuje, nie? Więc trzeba zrobić wszystko, bo faktycznie ma pan rację, że pandemia nie powinna nas dzielić. Pandemii nie powinniśmy wykorzystywać do rozgrywek celów działania politycznych, tylko powinniśmy wspólnie razem robić wszystko, żeby mieszkańcy województwa lubuskiego najlepiej przeszli przez...
Oddam głos teraz przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości Piotr Barczak. Jak patrzy na tę sprawę, dodam jeszcze, że Urząd Marszałkowski poinformował o tym, że Brandenburgia bodaj odpowiedziała na to wezwanie marszałek. No, odpowiedziała w taki sposób, że przyjrzymy się sprawie i generalnie to sytuacja jest trudna. Jak to pan skomentuje? Piotr Barczak.
No, dla mnie taka wnioskowanie do zagranicznych instytucji raczej kojarzy się z inną sytuacją. To już mieliśmy wcześniej donoszeniem do Unii Europejskiej na państwo polskie. Dla mnie ewidentnie to pismo do pani marszałek Polak z Platformy Obywatelskiej, do obcych tak naprawdę obcego kraju, do obcych sąsiednich samorządów, jest kompletnie i wyłącznie politycznym działaniem i zaraz to udowodnię. Po pierwsze dlatego, że gdyby rzeczywistej pomocy chciała, to chyba najpierw powinna do województw, ewentualnie województw ościennych polskich się zgłosić. To jedna rzecz, aczkolwiek i tak to by mnie mocno dziwiło.
Ale natomiast... pytanie, czy w ogóle powinna się zgłaszać, czy tego rodzaju działania nie są właśnie koordynowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego? Jak rozumieć tego rodzaju pewien dwugłos?
Panie redaktorze, tu dwugłos. Ja podam przykład z Zielonej Góry, żeby jeszcze bardziej tu wypuklić, że pani marszałek kompletnie PR-owsko działa, a nie chce rzeczywistej pomocy, ponieważ radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na ostatniej sesji w czwartek, kiedy 1 000 000 złotych przekazywaliśmy jako miasto Zielona Góra na dodatkowe miejsca covidowskie, wstrzymała się, a część nawet była przeciwna temu. Więc z jednej strony pani marszałek pisze o to, żeby pomoc była ze strony niemieckiej, a z drugiej strony z miasta Zielona Góra radni Koalicji Obywatelskiej nie są za tym, żeby przekazać 1 000 000 złotych, dodatkowy 1 000 000, przypomnę, bo już miesiąc temu też miasto Zielona Góra na szpital marszałkowski już raz przekazała. Teraz przekazaliśmy
środki. No marszałkowski, ale między innymi dla mieszkańców Zielonej Góry, panie radny.
Panie pośle, ja panu nie przerywam.
Ja przepraszam, tylko tak, żebyśmy woli
pomysłu. Gdyby pan nie był w koalicji z panią marszałek,
uzupełnił Bogusław Wątor, Piotr Baczek kontynuuje i czekam także już.
Jestem przekonany, że pan Wątor inaczej by mówił, gdyby nie był dzisiaj w koalicji z panią marszałek i kompletnie inaczej by o tym mówił. Jestem przekonany też, że nie jest zadowolony z realizacji zadań przez szpital zielonogórski, między innymi, jeżeli tak mówimy, zielonogórski, marszałkowski. Oczekuje się od służby zdrowia, że to wojewoda zapewni i rząd zapewni wszystkie miejsca. Natomiast jeżeli nie ma postawy, chęci ze strony samorządu, tak jak samorządowców Platformy Obywatelskiej Zielonej Góry, tak jak pani marszałek z Platformy, ja zachęcam do tego, żeby bardziej się zajęła pracą, pomocą, wsparciem, a nie pisaniem listów do obcych landów, bo ta pomoc i współpraca w tej chwili jest bardziej potrzebna, nasza wewnętrzna, między innymi właśnie na linii samorządu Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, Wojewoda, a nie tylko i wyłącznie szukanie i atakowanie wszystkich naokoło.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, jaką ludowcy przyjmują optykę na ten temat, także w kontekście aktualnych danych epidemiologicznych, 25,5 tysiąca nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, jakie nastroje w terenie wyłapujecie państwo, jeśli chodzi o to, w jaki sposób prowadzona jest ochrona naszego zdrowia w regionie?
Panie redaktorze, ja powiem tak, że w zasadzie ciężko mówić, że ktokolwiek sobie radzi z walce z koronawirusem, kiedy ludzie umierają, bo ludzie cały czas umierają. Ja sam w poniedziałek idę na pogrzeb mamy mojego kolegi i ten koronawirus jest coraz bliżej nas i to nie jest pierwsza osoba, którą znam, którą niestety koronawirus pokonał. Ciężko walczyć z tym niewidzialnym przeciwnikiem, tym, którego nie widać na oczy, którego widać tylko pod mikroskopem i dlatego wszelka pomoc, czy ona płynie z ościennych wojewód, czy od pana wojewody, czy płynie z landów niemieckich, jest mile widziana. I tak naprawdę powiem szczerze, że ja nie pamiętam, żeby którykolwiek marszałek wcześniej tutaj w Lubuskiem tak mocno wspierał służbę zdrowia, bo te nakłady na służbę zdrowia nie tylko w dobie walki z koronawirusem są ogromne i naprawdę nie posądzam pani marszałek o jakieś cele polityczne w pisaniu tego typu listu. Wręcz powiem, że napisanie tego listu nic nie kosztowało, a może przynieść tylko korzyści, bo cóż mamy do stracenia, jeżeli nawet te landy niemieckie odpowiedzą.
A nie ma pan wrażenia, że wysyłając taki komunikat, informując publicznie o tym opinię publiczną mieszkańców, jest to obliczone na pewien efekt, a nie na uzyskanie pomocy? Bo ja rozumiem, gdyby pani marszałek napisała list, zachowała dla siebie to rozstrzygnięcie i w momencie, gdyby ta pomoc przyszła i rzeczywiście była potrzebna, gdyby to było uzgodnione jakby z koordynującymi działaniami, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. A tutaj pani marszałek wychodzi i mówi, napisałam list, po co to wszystko?
Panie redaktorze, myślę, że cały czas pani marszałek prowadzi rozmowy z panem wojewodą. Tutaj został napisany list, szybko wysłany, bo w dobie walki z koronawirusem jakby trzeba jak najbardziej skracać te ścieżki.
Mamy jakiś problem techniczny, zniknęło nam połączenie z Arkadiuszem Dąbrowskim. Będziemy pracować nad tym, żeby je uzyskać ponownie, ale teraz połączmy się z...
Słychać mnie, panie redaktorze?
Już słychać.
Bardzo przepraszam, poprzełączało mi się tutaj w roboczych warunkach nadaje.
Gdyby pan jeszcze kadr poprawił, bo jesteśmy także na wizji, na Facebooku. I proszę dokończyć swoją myśl.
Naprawdę myślę, że wszystkie działania są ukierunkowane na jak największą pomoc mieszkańców. Wiemy, że mamy problemy z respiratorami, wiemy, że ta dostępność łóżek jest ograniczona, a ludzie umierają, ta krzywa zachorowań cały czas rośnie.
Tego nikt nie kwestionuje, tylko pytanie właśnie, czy te działania nie powinny być jednak trochę bardziej skoordynowane i może nie czynione na pokaz.
Zarówno jeżeli chodzi jak i o pana wojewodę jako ekipę rządzącą w Warszawie i zarówno jeżeli chodzi o koalicję rządzącą w regionie, wszyscy naprawdę pracujemy nad tym, żeby pomóc, żeby tę umieralność i te zachorowania ograniczyć.
Pytanie do Piotra Szulborskiego z Konfederacji. Wrócę do tych danych epidemiologicznych. 25,5 tysiąca nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Wygląda również na to, że no, ta liczba zakażonych utrzymuje się od dłuższego czasu, więc możemy mówić o pewnym spowolnieniu wzrostu. Kto wie, czy może nawet wypłaszczeniu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że no, w tej chwili nie przewiduje się wprowadzenia kwarantanny narodowej. Jak pan ocenia tę zapowiedź i oceni również właśnie sytuację epidemiologiczną w naszym kraju?
Proszę państwa, ja na to zupełnie inaczej patrzę niż tu państwo, którzy dyskutują. Podstawowa informacja to jest ilość łóżek wolnych, ilość chorych w szpitalach, ilość pod respiratorów, ilość ludzi pod respiratorami. I tu mamy podstawowe dane. Reszta, czy mamy 25 tysięcy zakażonych, a 5 chorych do szpitala pójdzie, no to już jest jakaś manipulacja danymi. To jest podstawowa informacja. Jeżeli mamy tak dobrą sytuację, bo tu pan przedstawił nam dobrą sytuację, mamy sporo łóżek wolnych w szpitalu jeszcze, mamy sporo respiratorów wolnych, to czemu zamykamy województwo i nie może gospodarka funkcjonować. Rząd nie potrafi działać w kryzysie. Obecnie mamy kryzys, którym trzeba umieć zarządzać. Zamknąć gospodarkę i doprowadzić do ubóstwa, niszczyć klasę średnią jest łatwo. Ale żeby zarządzać tym kryzysem mądrze, po co my zamykamy województwo lubuskie? Jak jest nas 1 000 000 mieszkańców w województwie lubuskim,
ale
to jest...
kto zamyka i w jaki sposób zamyka, panie Piotrze?
Gospodarka jest zamknięta. Sklepy meblowe zamknięte. Centra handlowe zamknięte. To się wydaje, że centra handlowe to nie jest polski biznes. Tam jest najczęściej franczyzobiorcy, czyli polscy handlowcy, małe firmy handlujące i 20%
ale pamięta pan również, że były wprowadzane w powiatach strefy żółte i czerwone i była próba właśnie takiego regionalnego podejścia do no, tych małych lockdownów, takie je nazwijmy.
Do tego trzeba to
nie ale to nie poskutkowało, bo przecież przyrastała liczba zakażonych.
Ale u nas w województwie lubuskim jest bardzo dobra sytuacja. Ja mieszkam w powiecie sulęcińskim, tam było ostatnio 3 osoby były chore. No po co to zamykać? A jeszcze co państwu powiem, jak sobie przeliczycie to na procenty, to się okazuje, że to jest promil chorych. No to o czym my rozmawiamy? W szpitalach leży promil ludności, a nie 1%.
Karol Zieleński.
Jak mogę, bo pan radny...
To może za chwilę, panie pośle. Ja tylko do Karola Zieleńskiego, bo do tego się pan nie odniósł, a chcę zapytać jednak o ten list pani marszałek. No także odpowiedź, która jest, którą w tej chwili Urząd Marszałkowski się chwali, że, no, że jest odpowiedź i że Brandenburgia to rozważy. Więc jak wojewoda patrzy na tę sprawę?
Wojewoda patrzy na to bardzo spokojnie. Odpowiedź Brandenburgii świadczy też, potwierdza to tą wymianę korespondencji, dyplomatyczną wymianę korespondencji między prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, prezydentem Niemiec, gdzie panowie zadeklarowali wzajemne wsparcie, ewentualną pomoc. To są noty dyplomatyczne, to nie jest nic realnego. No tutaj myślę, że pani marszałek troszeczkę za mocno wyszła z inicjatywą. Mieliśmy moment bardzo dobrej współpracy, dobrych rozmów przy tworzeniu szpitala tymczasowego. Kontynuujemy to i tutaj cały urząd kibicuje wojewódzki temu, aby skoncentrować się na naszym województwie, na stworzeniu szpitala tymczasowego, na dogłębnej analizie sytuacji, która jest i rozwiązywaniu problemów. Ja tylko Państwu tutaj powiem, bo tutaj znamy statystyki, jak to wygląda w Polsce, jak wygląda w lubuskim województwie, tak? Od początku ponad 14 tysięcy przypadków. Ja sobie cały czas podglądam portale niemieckie, Radio Brandenburg, najbardziej aktualne. I na chwilę obecną jest 12 900 przypadków potwierdzonych w Brandenburgii, plus do tego 46 tysięcy przypadków potwierdzonych w Berlinie. Jak widzimy i tutaj w rozbiciu na zachorowalność...
Ale ilość mieszkańców w stosunku do naszego województwa?
Śpieszę z odpowiedzią, panie pośle, bo kolejna kolumna zawiera procent zachorowań na 100 tysięcy przypadków i w przypadku Berlina to jest 209. W przypadku tutaj Brandenburgii w całości 97,2. W województwie lubuskim to kształtuje się na poziomie między 45 a 50. Także solidaryzujemy się z Niemcami, tak? Tutaj jest współpraca cały czas. Jesteśmy takim samym członkiem Unii Europejskiej, jak i oni. Współpracujemy, aczkolwiek też proszę zwrócić uwagę na to, że jest tutaj współpraca transgraniczna, ale za współpracę międzynarodową, za relacje międzynarodowe odpowiada rząd, minister spraw zagranicznych, premier i prezydent. Tutaj tego powinniśmy troszeczkę pilnować, także jeżeli pani marszałek chciałaby się zwracać do naszych zachodnich sąsiadów, to warto byłoby tutaj w tej korespondencji ująć także ministra spraw zagranicznych.
Bogusław Wątor zgłaszał się, bardzo proszę.
Tak, ja pierwszą rzecz tutaj do pana dyrektora. Panie dyrektorze, sam pan wspomniał o tym, że od pewnego czasu współpraca z Urzędem Marszałkowskim związana z działaniami przeciw pandemii jest pozytywna. Utrzymajmy to, nie jączmy, nie szukajmy tematów, gdzie byśmy mogli się podzielić, bo po co? Lepiej próbujmy koncyliacyjnie to, co powiedziałem, działać, no bo to za chwileczkę nas rozjedzie i niczemu dobremu nie będzie służyć. A pan widzi, że ja też nie robię, można by powiedzieć, wycieczek, a wiadomo jest, że, że łatwiej jest zawsze opozycji krytykować tych, co rządzą, bo zawsze coś znajdą. Odnośnie Sulęcina, to powiem, że tam też tak dobrze nie wygląda, bo co najmniej jeden oddział w szpitalu, z uwagi właśnie na to, że były przypadki covidowskie i zostali wyłączeni między innymi lekarze, cały personel, jest zamknięty, a nawet nie wiem, czy nie więcej oddziałów. Więc to dotyka nas wszystkich. Ale myślę, że pan dyrektor tutaj chyba dokładnie by był w stanie powiedzieć. Ale przechodzę teraz do tego, co chciałem powiedzieć, do pana wypowiedzi pana radnego Sarczaka. Panie radny, w 100% się zgadzam, że jeżeli ktoś środki finansowe daje, to powinno się te środki przyjmować i cieszyć się, że będzie więcej na walkę. Ja nie znam szczegółów, dlaczego radni Koalicji Obywatelskiej, no bo ja nie śledzę na bieżąco funkcjonowania miasta, tak a inaczej zagłosowali, ale jeżeli zagłosowali tylko dla samego faktu, no to ja na pewno czegoś takiego popierał nie będę. Druga rzecz do tutaj wszystkich, ja chcę też dodać, że ja pozytywnie...
To jeśli można do puenty, bo chciałbym zmienić temat.
Na koniec, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że tej pomocy nie ma. Ja nie chcę teraz mówić o szczegółach, bo ich dokładnie nie znam, ale ja współpracuję też z Niemcami, z parlamentarzystami niemieckimi i innymi.
Zgoda.
I z fundacją niemiecką, która się ze mną skontaktowała i ja skontaktowałem ich ze szpitalami i ta fundacja już szpitalom po stronie polskiej w naszym województwie pomogła. Jak pan chce, to ja w przyszłym tygodniu z tą fundacją...
To ja o to poproszę. Piotr Barczak...
Pomoc była 3 dni, czekał dyrektor szpitala, jak złożył ofertę na sprzęt, który potrzebował.
Dziękuję, panie pośle, za informację. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie do przewodniczącego Zielonogórskiej Rady Miasta, może jakby w kontekście tego, o co pytał pan poseł, bo to rzeczywiście była sytuacja kuriozalna, gdzie podnoszono ręce za pieniędzmi dla polikliniki. A jeśli dobrze pamiętam, to radni Platformy Obywatelskiej przekonywali, że te pieniądze powinny w całości iść do szpitala uniwersyteckiego i tam widzieli możliwości. Natomiast pojawiły się jakieś argumenty w tej sprawie i o te argumenty proszę Piotra Barczaka.
Ja też mam wątpliwości w tym momencie.
Panie redaktorze, najpierw przeproszę za maseczkę, ale w miejscu publicznym jestem, także to kwoli wyjaśnienia, pewnie przez to też troszeczkę gorszy jakość dźwięku jest.
Ja dobrze
natomiast
pana słyszymy.
Pierwsza rzecz. Sesja była zwołana jako sesja nadzwyczajna. Na wniosek prezydenta miasta były tylko dwie uchwały, więc trudno było się tutaj pomylić. Radni Koalicji Obywatelskiej nie podnosili żadnych argumentów i nie wnioskowali żadnego innego elementu. Potem wspominali, że trzeba też myśleć oczywiście o dofinansowaniu szpitala marszałkowskiego, co też czynimy, tak jak powiedziałem. Na wcześniejszej sesji 1 000 000 zł poszedł na ten szpital.
Natomiast były pieniądze na jaki szpital? Ja się już pogubiłem.
Miesiąc temu 1 000 000 zł na szpital uniwersytecki w Zielonej Górze, a ten czwartek dodatkowy, 2 000 000 na szpital, na poliklinikę.
Przygotowanie go, tak?
Przygotowanie polikliniki i jeżeli potrzeba, to również halę sportową w Zielonej Górze.
A czy w systemie zabezpieczenia covidowego poliklinika jest brana pod uwagę przez wojewodę lubuskiego, przez Biuro Zarządzania Kryzysowego?
Panie redaktorze, jeżeli tylko dokończę, to są działania poszukiwawcze, nazwijmy to. To znaczy pomoc, dodatkowe miejsca, dodatkowe pieniądze na walkę z COVID-em. Ale ja mam na myśli to, że radni Koalicji Obywatelskiej nie głosowali za tymi pieniędzmi. A co niektórzy nawet byli
przeciwni,
żeby to przekazać. Tak? To znaczy nie przekazywać na walkę z COVID-em, na dodatkowe miejsca szpitalne.
Jeżeli pan nie chce przerywać,
ale właśnie pan przerywa, panie pośle.
Ja zachęcam do nas na sesję Rady Miasta. Zawsze wysyłamy zaproszenia. Każdy parlamentarzysta w każdej chwili nawet może się wypowiedzieć. Więc tam też zapraszam i wtedy myślę, że będzie można przywołać i do porządku radnych Platformy Obywatelskiej, a i pieniądze na walkę z COVID-em znajdą się na
Piotr tym. Szulborski zgłaszał się. Bardzo proszę, panie Piotrze, jeśli można krótko.
Ja chciałem się odnieść do tej wcześniejszej wypowiedzi pana posła. My nie możemy zarządzać tym kryzysem, że coś damy, czegoś nie damy, bo ludzie będą musieli to płacić. Nie, to nie są pieniądze za darmo. Powiedzcie ludziom uczciwie, którzy teraz nie mają pracy, że nie mają płaconych składek ZUS. Będą to odrabiali przed emeryturą. Zmniejszone etaty. Będą to odrabiali przed emeryturą. To ludzie będą musieli wszystko odrobić. Łatwo wam mówić, tu 1 000 000 damy, tam 1 000 000 damy, ale bierzecie to z kredytów. Ktoś to będzie musiał odpracowywać.
Panie Piotrze, ale nic bardziej pewnego na świecie i pod słońcem niż to, że to jest sprawowanie władzy, to jest zarządzanie pewnym potencjałem, także kapitałem tym społecznym i tym, co wypracowaliśmy. Pracowujemy.
Będziecie odpracowywali to przez 10 lat następnych, ciężko.
Dobrze, panowie.
A pan dyrektor mógłby odpowiedzieć na pytanie pana redaktora.
Tak, krótko właśnie, czy poliklinika jest brana pod uwagę po prostu w przypadku potrzeby zwiększenia łóżek covidowych?
Przede wszystkim chciałbym podziękować władzom miasta Zielonej Góry za przygotowywanie propozycji, bo poliklinika jest drugą propozycją i miasto tu wychodzi z własną inicjatywą propozycji. Natomiast poliklinika ma jeden zasadniczy, nie chciałbym powiedzieć problem, ale rzecz do rozwiązania. Jest to szpital prowadzony przez MSWiA. Do tej pory jako Urząd Wojewódzki nie uzyskaliśmy informacji od miasta, co na to działanie właśnie ministerstwo. Drugi aspekt jest z polikliniką taki, że instalacja tlenowa połączona jest ze szpitalem uniwersyteckim i stamtąd brany byłby tlen. Także tutaj to jest pewna niedogodność. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie decyzji ani ministra zdrowia, ani MSWiA odnośnie włączenia polikliniki w walkę covidową nie ma. Tam jeszcze, ja nie jestem zielonogórzaninem i nie byłem w budynku, ale z tego, co słyszałem, tam jest taki problem, że na jednym piętrze są gabinety polikliniki, kolejne piętro są gabinety wynajmowane, pomieszczenia wynajmowane i kolejne też są zagospodarowane przez właśnie
i zapewne jest to wyzwanie dla dyrekcji polikliniki, żeby te tematy... Nie, będziemy zmieniać temat, ale jak rozumiem...
No, ale to niech pan tak nie zostawi, bo to jak ja broniłem i mówiłem, że nie popieram tego, że nie zagłosowano...
Panie pośle, zostało nam 15 minut programu. Chciałbym zaproponować jeszcze jeden temat.
To była idiotyczna decyzja pana prezydenta i zaplecza pana prezydenta między innymi radnych PiS.
Tego nie wiemy.
Można zmienić ilość łóżek w centrum matki i dziecka, bo można zwiększyć, to nie, daje się na złość, z tego wynika pani marszałek, pieniądze do polikliniki, która w ogóle nie jest przewidziana do covidowskiego
szpitala. Panie redaktorze, ale tu,
i robi się
trzeba
z tego fermentu zamieszanie. Przecież to jest idiotyczne
dobrze.
Działanie.
Piotr Barczak, krótko w takim razie.
To może pan nas już wyłączy w ogóle, bo nie, w takim razie chyba jesteśmy niepotrzebni dobrze. W tej rozmowie.
Arkadiusz Dąbrowski już za chwilę w nowym temacie, ale Piotr Barczak, bardzo proszę krótko.
Ale pan poseł, pan radny ma ale pan prawo,
bardzo przepraszam, panie pośle, pan wyraził swoją opinię, bardzo proszę, przewodniczący Rady Miasta.
Najwięcej czasu pan zajmuje i nie pozwoli pan innym powiedzieć, a na samym początku pan powiedział, że nie znał pan tej uchwały, nie słyszał pan dyskusji.
No właśnie.
Ale dzisiaj pan ocenia, że najpierw pani marszałek dobra, a teraz prezydent zły, najpierw, że dobry, potem zły, PiS też jest zły.
Do konkretów niech pan przejdzie i powie, dlaczego chcecie, żeby
dobrze.
Nie jest przygotowana do tego, co usłyszeliśmy, która nie jest przewidziana, żeście dajecie środki finansowe,
panie pośle, panie pośle, ale właśnie te pieniądze przeznaczone są na dostosowanie, także...
Jest możliwe zwiększenie ilości łóżek. Panie Piotrze, proste pytanie i prosta odpowiedź.
Ale to ja zadaję tu pytanie i ja bardzo proszę przewodniczący Rady Miasta.
Jeżeli pan poseł pozwoli się nie wtrącać wreszcie, to odpowiem, bo ciągle pan wtrąca się i nie pozwala dokończyć. Po pierwsze, powiedziałem, że to jest zarówno na szpital, na poliklinikę.
Jak nie, na początku to tak brzmiało, no, jakby było
kolejny.
Na
no człowieku, no przestań już, naprawdę Bogu, przestań. Druga część no, środków...
Dobrze, panowie, proszę, no, proszę o dyscyplinę. Bo...
Jak zadajesz pytanie, to naucz się słuchać, albo nie zadawaj pytań. Jedna środki miały iść na poliklinikę, drugie środki na halę sportową jako szpital tymczasowy covidowski. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w tej samej uchwale, żebyś wiedział, było 9 milionów na ulgi dla przedsiębiorców w Zielonej Górze. I Platforma Obywatelska również tutaj nie głosowała za tą uchwałą, a niektórzy nawet byli przeciwni. Taka jest pomoc na walkę z COVID-em, zarówno w szpitalu, jak i dla przedsiębiorców Zielonej Góry. Zachęcam, przejrzyjcie ostatnią sesję i wtedy będziemy rozmawiać na ten temat.
Dobrze, panowie, przejdźmy do kolejnego tematu. Choć już teraz mogę zapowiedzieć, że jeśli dysponujecie panowie trochę większą ilością czasu, to kiedy skończy nam się czas antenowy, to jeszcze trochę zostaniemy na Facebooku, bo nasza audycja jest w dalszym ciągu transmitowana właśnie w internecie. No, sprawa budżetu unijnego pojawiła się i jest w tej chwili bardzo mocno dyskutowana w kontekście no, wpisania zapisów o praworządności, znaczy, że wypłata pewnych środków miała być powiązana z oceną tej no, enigmatycznej dość praworządności, bo definicji jako takiej nie ma, ale jak rozumiem interpretacji unijnej. Polska zapowiedziała, że taki budżet zawetuje. I tu pojawia się pytanie o ocenę no, w tej chwili można powiedzieć pewnej, na pewnej takiej przestrzeni deklaratywnej tego, co się dzieje. A co nas czeka, jeśli budżet nie zostanie przyjęty? Arkadiusz Dąbrowski, spragniony mikrofonu i długo i cierpliwie czekał, więc rozpocznijmy od przedstawiciela ludowców. Bardzo proszę.
Czy te negocjacje z Unią Europejską są bardzo trudne, bo nie dość, że zmagamy się z pandemią koronawirusa, czego nikt nie przewidział. Dwa, że mieliśmy Brexit, który spowodował, że tych pieniędzy do podziału mamy o wiele mniej. Niemniej jednak premier Morawiecki, przypominamy sobie to przecież w okresie wakacyjnym, wrócił z tarczą, przynajmniej tak sam mówił, z Brukseli. Owieścił wielki sukces, że wynegocjowaliśmy rekordową kwotę pieniędzy. Oczywiście była podnoszona ta kwestia, bo to wtedy zagłosował przecież za tym pan premier także, że już wtedy było wiadomo, że będzie to poniekąd uzależnione właśnie od tej szeroko komentowanej teraz praworządności. No niemniej jednak sam pan premier mówił, że jest to instrument bezzębny, że w żaden sposób nie będzie można tego wyegzekwować. Dzisiaj okazuje się jednak, że ten instrument nie jest bezzębny, no i mamy pewien problem. Oczywiście ja nigdy w życiu będąc, no jeżeli kiedyś byłbym europosłem, nie zagłosowałbym za takim wprowadzaniem tego typu instrumentów, bo chodzi przecież o nasz kraj, ale powinniśmy zastanowić się, dlaczego doszło do takiej sytuacji, bo podpisywaliśmy pewne traktaty przedakcesyjne, zrobiliśmy naprawdę dużo, aby do Unii Europejskiej przystąpić i wtedy zgodziliśmy się, że będziemy grali według pewnych zasad. Dzisiaj te zasady nie są przez nasz kraj przestrzegane, co budzi oczywiście pewne wątpliwości. Natomiast ja też mam pewne wątpliwości co do poczynania innych krajów, bo nie zawsze tak jest, że jeżeli są, powiedzmy, pewne zamieszki, pewne rzeczy, którymi świadkami byliśmy choćby w Hiszpanii, kiedy Katalonia walczyła na ulicach, to wtedy jakoś ta Unia Europejska nie reaguje w taki sposób, jak reaguje w przypadku Polski, czy teraz też w przypadku Węgier. Natomiast jeżeli trzeba pamiętać o tym, że stare takie powiedzenie mówi, umiesz liczyć, licz na siebie, na pewno Węgrzy tutaj nas nie wesprą, bo będą dbali o swój interes, musimy poszukać po prostu wyjścia z sytuacji i jeżeli faktycznie trzeba będzie zrobić te weto, to te weto na pewno premier Morawiecki postawi, bo takie są przesłania przynajmniej medialne, co spowoduje bardzo wielkie spięcie pomiędzy Polską i Unią Europejską, co może doprowadzi w konsekwencji do polexitu, czego osobiście nie chciałbym ja, nie chciałoby Polskie Stronnictwo Ludowe i wielu Polaków.
No, pytanie, czy to możliwe, żeby aż tak się rozpędzić, bo wiemy, że jeśli budżet nie zostanie przyjęty, to zostanie realizowany na podstawie prowizorium, a tutaj według informacji Polska ma już o 23% większe środki niż dotychczas, także w kuluarach mówi się, że to rozwiązanie dla Polski z finansowego punktu widzenia nie będzie najgorsze, no ale wiadomo, że nie chodzi tylko o finanse, chodzi o przyszłość wspólnoty europejskiej. Jak Konfederacja i Piotr Szulborski zapatruje się na te deklaracje premiera i w ogóle na sam problem wiązania unijnych funduszy z praworządnością?
Ja uważam, że bezwzględnie nie powinniśmy pod takim premierzem podpisywać budżetu. To jest raz. Dwa, nie ufam rządowi PiS, ponieważ oni mieli rejtanem, bronili polskiego węgla, a ład, zielony ład podpisali. Także tutaj na pewno mogą nas jak gdyby sprzedać. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Oprócz tego jest drugie dno. Państwa tak zwane ta czwórka czy piątka skąpców, która nie chciała zadłużać Unii Europejskiej, naszymi rękoma po prostu się chce z tego jak gdyby wypisać. I też to trzeba brać pod uwagę. No i to jest tyle na ten temat. Nie ma co dyskutować. Nie powinniśmy tego podpisywać pod takim premierzem, żeby nas stawiali pod ściany. Bo jak sobie pan też wyobrazi, na Marszu Niepodległości ktoś rzuca racę w tęczową flagę i zakazują nam Marszu Niepodległości. Bo może tak być.
Bogusław Wątor, czy pan podpisałby takie dokumenty, które wiążą właśnie unijne fundusze z praworządnością?
Panie doktorze, zanim odpowiem na to pytanie, to jak pan pozwoli, to tutaj tym, którzy słuchają nas z Zielonej Góry, myślę, że po dzisiejszej audycji nie będą mieli wątpliwości, że prezydent Zielonej Góry jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. I jest
ja mam wątpliwości co do tego, czy tak odpowiada pan na temat.
Odpowiadając na pana redaktora, pytanie, to powiem tak, że co innego jest przecież budżet, a co innego jest szantaż polityczny. I racją polską, racją stanu jest podpisanie tego budżetu. Pan przed chwileczką sam powiedział, że ten budżet dla Polski jest, można powiedzieć, bardzo dobry. Jest lepszy niż był w poprzedniej perspektywie. Więc nie ma powodów merytorycznych do tego, żeby temu budżetowi oponować. Jak my postawimy weto przy tym budżecie, to sam pan powiedział, że ten budżet i tak...
Czyli zgodziłby się pan na powiązanie budżetu z praworządnością?
Ale możemy wtedy... To będą dwie różne rzeczy. Tam ta praworządność i tak przejdzie, panie redaktorze. Tylko niech mi pan da, jakby mi pan nie przerywał przez moment. Na razie mówię o budżecie. Jeżeli my postawimy weto, to ja nie wiem, czy część krajów tutaj idąc za tokiem myślowym tutaj pana z Konfederacji nie będzie się cieszyła, bo oni będą dysponentami tych środków. Te środki nie będą dysponowane według przyjętej, można by powiedzieć w żargonie polskim, ustawy budżetowej, tylko będą po prostu według tego, co Komisja Europejska sobie ustali. Więc to nie jest dobre dla Polski i polska racja stanu według mnie wymaga tego, żebyśmy ten budżet podpisali. A odnośnie prawa praworządności. Ja nie wiem, czego tu się obawiać i bać. No przecież sami mówimy cały czas, że Polska jest krajem praworządnym, gdzie jest respektowane prawo, gdzie są wszystkie prawa obywatelskie człowieka realizowane, więc nie ma żadnych obaw co do tego. Czy trzeba pamiętać, że Unia Europejska to jest wspólnota i wspólnota zawsze ma korzyści i ma też elementy, z których trzeba się wywiązywać. No. I między innymi tymi elementami to są właśnie poszanowanie praw obywatelskich, poszanowanie praw człowieka. To są wszystko takie, można by powiedzieć, rzeczy, które dla nas powinny być bliskie, cenne i które powinniśmy szanować. Więc dlaczego mielibyśmy temu oponować? No ja nie wiem, no chyba że rząd Prawa i Sprawiedliwości od razu z góry zakłada, że w Polsce nie ma właśnie poszanowania praw obywatelskich, nie ma... No,
ale dobrze, panie pośle, czy to nie jest jednak pewien idylliczny krajobraz i wizerunek Unii Europejskiej, który pan tutaj nam wszystkim namalował, bo jednak w Unii są pewne frakcje, są też siły, jest twarda polityka i dzisiaj masz rację, a jutro możesz tej racji nie mieć. I czy tutaj takiego ryzyka po prostu nie ponosimy, gdyby dojść do jakby połączenia finansowania z oceną, tak, no bądź co bądź subiektywną tak zwanej praworządności?
Panie redaktorze, pan naprawdę ma dużą wiedzę, jest bardzo inteligentny i zna, jak mechanizmy funkcjonują, więc niech pan mi lekko nie przekłamuje, bo pan wie, że oczywiście, ja się zgodzę z panem, są sceptycy w Unii Europejskiej, którzy by najchętniej chcieli, żeby Unia Europejska się rozpadła i tacy są w Europejskim Parlamencie, ale to jest garstka, do której należy między innymi Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem teraz, jak Brytyjczycy odeszli, czy tam jest, oni chyba nawet nie mają...
Dobrze. To o tym opowie Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości w takim razie.
To jest właśnie negatywnie nastawionych. A większość parlamentów, grubo ponad 700, to myślą tak, jak ja mówię.
Bardzo proszę, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Wstępem pana posła oczywiście uzupełnię. Nie ma koalicji w mieście Zielona Góra PiS, prezydent miasta. To jest jasne i oczywiste. Nie ze wszystkimi rzeczami się zgadzamy, a w ostatnim głosowaniu, przypomnę, bo zawsze tak podchodzimy do tematu, a nie do osoby. Patrzymy, czy to jest słuszne, czy też nie jest słuszne. I tak Prawo i Sprawiedliwość w mieście Zielona Góra podchodzi. Przypomnę tylko, że akurat w tej uchwale głosowało, tak jak PiS, pański radny z SLD, pan Tomasz Nesterowicz oraz radny niezrzeszony Paweł Zalewski. Więc to nie jest kwestia popierania czy nie popierania prezydenta, tylko konkretnych tematów, konkretnej uchwały.
Chciałbym mieć taką swobodę wypowiedzi jak pan przez pana redaktora.
Bardzo dziękuję, proszę o cierpliwość w takim wypadku, bo tej cierpliwości chyba nam wszystkim brakuje. Więc a propos, myślę, że podobnie, ja to absolutnie popieram, znaczy cieszę się, może nie tylko, że popieram, ale cieszę się z takiej decyzji premiera Morawieckiego, ponieważ nie możemy być ciągle stawiani pod ścianą. Owszem, jeżeli to są negocjacje, to musimy być na wspólnych, równych warunkach traktowani. Nie może ktoś nam mówić, czy w Polsce mamy traktować ślimaka jako rybę, a marchewkę jako owoc. I z tego tytułu...
Ale to nie o to chodzi, pan wie, panie przewodniczący.
Ale prosiłem o tą cierpliwość.
No tak, ale to...
Panie pośle, proszę pozwolić kontynuować.
Właśnie, nie jesteśmy na sali w Sejmie, tutaj myślę, że powinniśmy siebie bardziej szanować.
Pan powinien interweniować, bo przecież...
Nie, to znaczy, ja słucham, że tak powiem, pewnego ciągu wypowiedzi i poznamy ją na koniec, tak?
A tutaj można...
W żadnym wypadku panu nie przerywałem, bardzo proszę.
To jest uczciwe...
Jeszcze raz bardzo dziękuję, że premier Morawiecki potrafi postawić, że Polska również ma swoje zasady, ma też pewną swoją suwerenność, od której nie odejdziemy. I to jest jasne i naturalne, oczywiste. Jeżeli z tego tytułu chce nam się zabierać też środki, które zresztą po części są naszymi środkami, bo przypomnę, w formie składki płacone przez Polaków, no to jest to absolutnie rzeczą oczywistą, że musi takie nastąpić zanegowanie. Tym bardziej, że jest to wyprzedzenie. To nie jest zaskakiwanie kogoś, czegoś, innych rządów, innych państw, tylko już od dłuższego czasu była mowa, że jeżeli taka sytuacja będzie, jeżeli to będzie związane z tak zwaną praworządnością, ciągle podkreślam to tak zwaną praworządnością, to Polska zawetuje. I ja tego oczekuję absolutnie, takiej decyzji od premiera Morawieckiego.
Panowie, czas na antenie Polskiego Radia Zachód nam się jakby skończył, bo już za chwilę wiadomości. Jeżeli pozwolicie, to pozostaniemy jeszcze, by porozmawiać o Marszu Niepodległości w już tej części zupełnie internetowej. Za uwagę słuchaczy bardzo dziękujemy.